Weszło, weszło!
Czas na temat dnia. Witam serdecznie, Daniel Ciechański. Moimi gośćmi będą dzisiaj Marcin Sroka. Porozmawiamy o awansie koszykarzy 3x3 na Igrzyska Olimpijskie. Również wpadnie Tomasz Smukowski. Porozmawiamy o utrzymaniu Nans w Ligue 1 oraz porozmawiamy też z Jankiem Piekutowskim o awansie Brentford do Premier League i kasie, jaką otrzymają, bo to ma być ponad 200 milionów euro, więc naprawdę potężna kasa. Myślę, że będziemy łączyli z Marcinem Sroką. Zapytamy się go o ten niewątpliwy sukces, jaki odnieśli wczoraj koszykarze.
Tak, słucham.
Witam serdecznie, Daniel Ciechański, Radio Weszło FM.
Witam serdecznie.
Rozmawiamy dzień po awansie koszykarzy na Igrzyska Olimpijskie. Jest to niewątpliwie olbrzymi sukces. Mówi się, że od 40 lat Polacy nie osiągnęli takiego sukcesu, jeśli chodzi o basket.
Tak, zgadza się i powiem panu szczerze, że bardzo mocno się cieszę z racji tego, że no jestem częścią tej drużyny, która gdzieś tam kontynuuje to wszystko. Ja niestety no przez kontuzję, którą doznałem w koszykówce 5x5, no nie mogłem być chłopakami, ale jestem z nimi cały czas sercem i wszystkim, więc no jest to coś niesamowitego.
No właśnie, jest panem brązowym medalistą Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 z 2019 roku. I jak byśmy mogli porównać te dwa sukcesy, czyli ten brązowy medal oraz awans na Igrzyska w Tokio? I właśnie jakie emocje panu towarzyszyły, że nie mógł pan być z drużyną?
No powiem panu tylko tyle, że paznokci to nie mam po wczorajszych spotkaniach, a jak porównać te dwa sukcesy, no powiem tak, pierwszy sukces, brązowy medal Mistrzostw Świata, to był pierwszy kroczek w kierunku do tego, aby awansować na Igrzyska, no bo nie ukrywajmy, że przez ten sukces, który zrobiliśmy w Amsterdamie, dostaliśmy możliwość gry o bilet do Tokio i ja mówię my, bo mówię, dalej się czuję częścią tej drużyny i tak jak też paręnaście minut temu rozmawiałem z Majkiem i z Przemkiem i z Pawłem, no dalej jesteśmy jedną drużyną i to nam dało możliwość, aby grać o ten bilet, no i tu chłopacy teraz postawili kropeczkę na i. I no i co? No i teraz tylko po medal jedziemy, no. Jedziemy po medal do Tokio.
No właśnie, z jakimi nastrojami tam się wybierzemy? Czy mamy realne szanse na to, żeby zdobyć ten medal? Wiemy, że jest 8 drużyn, każdy z każdym, później faza playoff. I na co stać naszą polską reprezentację?
No ja powiem nieskromnie na medal, to po pierwsze, a po drugie, no jedziemy, powiem panu tylko tyle, jest tam 8 drużyn, po 4 w każdej grupie. Wyjść z grupy, a później to jest koszykówka i nie koszykówka 5x5, tylko 3x3, więc tutaj wszystko się może wydarzyć, więc no jedziemy po medal, no nie ma innej opcji, bo zaszliśmy już tak daleko, a jesteśmy w tej czołówce światowej, odkąd ja jestem w tej drużynie, czyli od 4 lat, bo zrobiliśmy 4. miejsce niespodziewanie na Filipinach, jak graliśmy już Mistrzostwa Świata, zrobiliśmy 4. miejsce, gdzie tak naprawdę powinniśmy grać w finale. Później przyszły Mistrzostwa Świata w Amsterdamie, zrobiliśmy brązowy medal, no i teraz chłopacy zrobili awans na Igrzyska, no i na Igrzyskach, no co, teraz tylko i wyłącznie zostało złoto do zdobycia, no.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. A jakby się tak zwykły laik spytał, to czym się różni koszykówka 3x3 od koszykówki 5x5?
To odpowiem zwykłemu laikowi bardzo prosto i na temat konkretnie, przede wszystkim intensywnością. Jest to sport, w którym gra się tylko 10 minut, tylko na jeden kosz. Nie ma po koszu wybijania piłki zza linii, to po prostu się liczy, no i wiadomo, skuteczność, bo to jest najważniejsze w tym sporcie, trzeba być skutecznym, co pokazał wczoraj Mike, Paweł, Szymek w poprzednim meczu wcześniej, co pokazał Przemek. No i mamy ten sukces, no jedziemy do Tokio.
Rozmawiałem jakiś czas temu z Michałem Łacińskim, który pracuje u nas w redakcji i właśnie on mi przedstawiał to tak, że w koszykówce 3x3 to jest fajne, że właśnie, nie wypominając panu wieku, ale 40-latek może rywalizować z 19-latkiem, co nie do końca zazwyczaj jest możliwe w koszykówce 5x5.
Normalnej, dokładnie.
Skąd
powiem, panu, jesteśmy, rozumiem, że na wizji, tak. W sensie, nie na wizji, ale na foni.
Tak.
Powiem panu tak, trzeba być, mam nadzieję, że to wykropkujecie, trzeba być skurwysynem.
Ale to jest kwestia tego, że trzeba być właśnie takim zawziętym, te 10 minut iść na maksa bez kalkulacji, czy jednak coś więcej?
No jest coś więcej, trzeba robić zmiany co 40 sekund. Bo jeżeli się nie zrobi tych zmian, to niestety w 8 minucie już wszyscy będą, jeżeli nie będzie się robić tych zmian, to w 8 minucie meczu arcyważnego można oddychać rękawami i już niestety nic z tego nie będzie.
Okej, okay, a pan powiedział, że jeszcze się czuje tą częścią reprezentacji, niewątpliwy ten sukces w 2019 roku. Pan jeszcze wierzy w to, że po tej kontuzji wróci do tej reprezentacji?
Ja cały czas wierzę, ja się czuję bardzo dobrze, mówię, no w tej chwili jestem w trakcie rehabilitacji, bo jestem 4 dni po operacji, więc ja się dalej czuję częścią tej reprezentacji, na pewno dołożyłem cegiełkę do tego wszystkiego, do tego całego sukcesu. Mam bardzo dobry kontakt z całym sztabem trenerskim, jak również z zawodnikami, więc czy wrócę? Zobaczymy, na pewno wrócę silniejszy po tej kontuzji, bo to jest pewne, a nie ukrywam, że chciałbym być z chłopakami. Aczkolwiek mówię, no zdrowie jest ważniejsze w tej chwili dla mnie i na pewno będę im kibicował. Nawet jak mnie nie będzie, to i tak jestem cały czas z nimi i to się nie zmieni na pewno. No i liczę, że zrobimy my, drużyna narodowa, zrobimy medal na Igrzyskach Olimpijskich.
Panie Marcinie, w takim razie trzymamy kciuki za szybki, nie tyle szybki, co skuteczny powrót do zdrowia i będziemy trzymać kciuki za naszą polską reprezentację.
Tak jest, dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A my wracamy po przerwie muzycznej i porozmawiamy z Tomkiem Smokowskim.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem. Naszym gościem na żywo jest Tomasz Smokowski. Ja nie będę wymawiał nazwy tego klubu, o który chcę cię spytać, bo zaraz byś mi i tak poprawił, ale masz bardzo fajną koszulkę, więc możesz powiedzieć o niej trochę.
A ty wiesz, że to jest koszulka, którą... Dzień dobry. To jest koszulka, którą dostałem. Zresztą ona tutaj bumerangiem wróciła do Weszło, bo kiedyś przychodzę do Weszło FM, zresztą z jakiejś okazji zostałem zaproszony na jakiś program.
Przed kanałem sportowym? Czy
przed kanałem sportowym. To było gdzieś 3 lata temu. Idę tym korytarzem, który tutaj prowadzi do studia radiowego i widzę w ramie, wisi na ścianie ta koszulka. Mówię, skąd ty to masz? A to jest koszulka mojego ulubionego klubu piłkarskiego, francuskiego FC Nantes. I od słowa do słowa zacząłem wtedy negocjacje ze Stanem, z Krzyśkiem, co mi da za tę koszulkę. Nie był do niej specjalnie przywiązany, bo to taka koszulka dla niego anonimowa, a to jest oryginalna koszulka z sezonu 79-80 moim zdaniem. Obejrzyjcie dzisiejszą misję futbol, to będziecie wiedzieli, co to jest za koszulka. Ona śmieszna taka, zobacz, to wszystko jest takie, wszystkie reklamy są takie, nie wiem, co będzie... Zamszowe reklamy.
Jak popada, to waży. To
nie wiem, nie chodziłem. W ogóle jej nie zakładam. To jest relikwia. To jest, wiesz, w takich rzeczach się nie chodzi.
Jak wynegocjowałeś?
Oddałem mu, słuchaj, koszulkę Legii Warszawa z sezonu, kiedy Legia awansowała do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów, a wcześniej grała z Sampdorią, a jeszcze wcześniej grała z Aberdeen.
To musiała być warta dla ciebie ta koszulka FC Nantes.
Bardzo dużo.
W krocie, bo ja bym w życiu tamtej koszulki nie
miał. No widzisz, tamta też miała, tak jak ta miała numer 15 na plecach, tamta była, to była koszulka Jacka Sobczaka, piłkarza Legii, wtedy siedzącego na ławce rezerwowych, moim zdaniem w meczu z Aberdeen. Koszulka Lotto, biała z zielonym kołnierzykiem i czerwonym napisem Müllermilch na środku. Wtedy Legia zagrała z... ale wiesz, ale herb klubowy był w kształcie, kibice Legii będą wiedzieli, bo wtedy herb klubowy został fatalnie zrobiony wlot, to był po prostu proporczyk, proporczyk legijny. Takie to wyglądało, to ohydnie, to zostało zrobione bardzo, bardzo, bardzo brzydko, no ale to początek lat 90. Także taka poszła wymiana. Nie wiem, gdzie jest ta koszulka Jacka Sobczaka, musisz zapytać Stana, gdzie jest ta koszulka Legii, ale no wiesz, ciekawe, gdzie jest koszulka Nord.
Wiem, gdzie była koszulka Kowala ostatnio.
Widziałem ją też,
podpisał Kowal.
Podpisana. Widziałem ten podpis, widziałem na całą koszulkę. Jak to teraz zmyć?
Staną pyta się, czy wybielaczem to...
No nie wiem, zrobi. Właśnie nie wiem, czy wybielacz zadziała.
Będę musiał sobie tyłę powiesić.
No niemożliwe, no właśnie, cały Kowal, cały on.
A propos twojej koszulki, wczoraj FCN utrzymało się po barażach w lidze francuskiej, ale przegrało to spotkanie.
Nieprawda, to było po prostu, zmiażdżyli swojego rywala, przegrywając 0-1. Słuchaj, w czwartek baraże o pozostanie w lidze francuskiej są trzystopniowe. To znaczy, po pierwsze, Nantes zajęło 18 miejsce w pierwszej lidze przed tygodniem, chociaż mieli wszystkie karty w swoim ręku, wystarczyło im zremisować mecz w ostatniej kolejce, oni przegrali to spotkanie z niewalczącym już o nic Montpellier i sami się wpędzili w potężne problemy. W związku z tym musieli zostać tydzień dłużej. W związku z tym wyobraź sobie, że dwóch reprezentantów Francji drużyny młodzieżowej, dzisiaj zaczyna się Euro U21 i dwóch reprezentantów Francji grających w Nantes zrezygnowało z tego zgrupowania, żeby zostać w Nantes i żeby utrzymać drużynę w ekstraklasie. Jednym z nich był bramkarz Lafont, a drugim był Kolomuani, napastnik, który zresztą właśnie w czwartek strzelił jedną z dwóch bramek. Tam błyskawicznie w pierwszym meczu, a grali przeciwko drużynie drugoligowej, bo tam jest rzeczywiście poziom, tam się gra w taki sposób, że pierwsze dwie drużyny awansowały do ekstraklasy. Trzecia drużyna drugiej ligi, Toulouse, czekała na wynik barażu między czwartym a piątym zespołem tabeli. Tym czwartym i piątym drużyny to były Grenoble i Paris FC, nie Paris Saint-Germain. Grenoble wygrał ten pierwszy baraż z Paryżem. Drużyna Toulouse sama pokonała Grenoble, no i stanęła do dwóch meczu z Nantes. Pierwszy mecz w Toulouse w czwartek Nantes wygrało 2-1. Bardzo szybko objęli prowadzenie i wydawało się, że w ogóle nie będzie żadnych emocji. No ale ten rewanż wczorajszy jednak pokazał, że drużyna Nantes to jest jednak zespół spiętych. No co mam powiedzieć spiętemu, żeby się rozpiął. Oni byli spięci przez całe spotkanie, stracili gola, przegrywali 0-1. Jeszcze obowiązuje zasada bramek strzelanych na wyjeździe, więc mieli to pozostanie w lidze. Potem piłkarz Toulouse otrzymał czerwoną kartkę i słuchaj, do końca meczu Toulouse była lepsza. Powinna strzelić drugiego gola, ten drugi gol by ich wprowadził do ligi kosztem FC Nantes. Ale po morderczej walce udało im się zmiażdżyć rywala. 0-1 i pozostanie w lidze.
Ostatnio obiegły...
To byłby koniec tego klubu.
No właśnie, ostatnio obiegły zdjęcia, jak pogrzeb kibice urządzili.
Tak, tydzień wcześniej, to było tydzień wcześniej. Tak.
Notabene polskiemu właścicielowi klubu i w ogóle ta atmosfera od wielu lat już jest dosyć napięta na linii właśnie Waldemar Kita, prezes z kibicami.
Tam to prawda.
W ogóle coś się może wydarzyć, że się stanie dobrego, że się te relacje polepszą, czy Waldemar Kita musi odejść?
Nie, myślę, że Waldemar Kita musi odejść, żeby się te relacje polepszyły. To się oczywiście ciągnie przez całe lata. Waldemar Kita zarządza tym klubem w sposób bardzo autorytarny, razem ze swoim synem, który już po polsku nie mówi. Też oczywiście ma na nazwisko Kita. I to zwłaszcza ten syn jest bardzo znienawidzony przez kibiców. Oni rządzą tym klubem w sposób zero-jedynkowy. Nie dopuszczają w zasadzie żadnych rozmów, negocjacji z kibicami. Można sobie zadać pytanie, czy to dobrze, czy to źle, bo ja wcale nie jestem zwolennikiem sytuacji, kiedy ogon macha psem, a w wielu klubach tak jest, prawda, że kibice mają najwięcej do powiedzenia, ale w Nantes nie mają nic do powiedzenia. To się odbywa na bardzo wielu poziomach, włącznie z takimi, to są takie najbardziej może najśmieszniejsze, ale może nie, ale... Swego czasu, zobacz, tutaj widzisz na tej koszulce, widzisz herb klubowy FC Nantes, który obowiązywał przez kilkadziesiąt lat, kiedy właścicielem klubu został Waldemar Kita, to...
Zmienił,
narysował go sam, nowy herb klubowy, tak, sam wziął kartkę, podobno to się odbyło tak, że siedział w knajpie, wziął chusteczkę i zaczął rysować nowy herb Nantes, który sobie zmienił, nie poddając tego pod żadną dyskusję z kibicami.
A to jest właśnie dla kibiców.
A, wiesz, sam rozumiesz.
Przecież pamiętam, jak była sytuacja w Legii właśnie.
Oczywiście. No tam to się odbywało trochę na innej zasadzie, bo nie było prawa do herbu klubowego. Ale sam wiesz, jak to mogło podziałać na kibiców. Chociaż, ale to jest jeden z takich bardzo wielu przypadków, takich bardzo wielu zapalników. Kolejny taki przykład dam ci z początku tego sezonu. Legendarną postacią dla FC Nantes jest były kapitan tego zespołu, właśnie z lat 70. grał w tej koszulce, także reprezentant Francji, to była taki lider reprezentacji przed Michelem Platinim. Potem trener reprezentacji na Mistrzostwach Świata w 80. moim zdaniem, 6. roku, nazywał się Henri Michel. Henri Michel już nie żyje, zmarł, ale jest postacią legendarną dla klubu i w klubie zdecydowano, że postawią mu pomnik przed stadionem. No niby nic kontrowersyjnego, bo i właściciele klubu chcieli tego pomnika, i kibice chcieli tego pomnika. Ale znów wracam do Waldemara Kity. Waldemar Kita wybrał projekt pomnika jednoosobowo, nie konsultując tego z kibicami. I kibice mieli natychmiast mnóstwo pretensji, wywieszali transparenty i tak dalej, i tak dalej. Ten ostatni rok, rok pandemiczny, był... Wydaje mi się, że te problemy narosły, klub jest w potężnych kłopotach, jeśli chodzi o wyniki. Już dawno wszyscy zapomnieli, że ta drużyna zdobywała tytuł Mistrza Francji 20 lat temu. Przestała funkcjonować akademia, która przez lata była naprawdę Akademia FC Nantes i wychowankowie tego klubu, to była chluba tego klubu i oni zarabiali na tych piłkarzach mnóstwo pieniędzy. Oni, bardzo wielu z nich zrobiło kariery, że nie wiem, wspomnę Makelele, Karombe, taki tam mistrzowie świata, Pedros, Loco, Wedek, to wszystko są zawodnicy, którzy się wychowali w FC Nantes w latach 90., ale od pewnego czasu nie ma w ogóle napływu tych piłkarzy ze szkółki do pierwszego zespołu. A to przez lata była tak jak La Masia, naprawdę. To było zanim powstawały akademie gremialnie na całym świecie, w całej Europie, kiedy Europa się przekonała do tego, że warto, to Francja chyba była jedną z pierwszych, a Nantes było pierwszą taką szkółką, która wychowywała mnóstwo piłkarzy. I to wszystko padło, to wszystko przestało przynosić swoje owoce. Więc rok pandemiczny i rok tego, że kibiców nie było na trybunach, sprawił, że może ten problem troszeczkę między kibicami a Waldemarem Kitą przestał być zauważalny, no bo po prostu nie było kibiców. Ale zdarzało się jeszcze w tym sezonie poprzednim, kiedy rozgrywki zostały zatrzymane, że kibice normalnie zrobili wjazd na trybunę honorową. Tam już naprawdę o mało nie dochodziło do rękoczynów. Waldemar Kita w wywiadach, których udziela, a lubi udzielić wywiadu długiego dla na przykład dla L'Équipe czy dla France Football, jest taki, powiedziałbym, jeszcze bardzo buńczuczny i wręcz arogancki w tych swoich wypowiedziach. On nie mówi, że zostanie tutaj i ma trochę, no bardzo skracam, ma w nosie to zdanie kibiców i nie chce słuchać ich zdania, że on będzie rządził tak, jak jemu się wydaje, a nie tak, jak się wydaje kibicom. No oczywiście problem jest bardzo, bardzo złożony. Myślę, że gdyby klubowi zdarzyło się spaść z ligi w tym sezonie, a są kibice Nantes, którzy sobie tego życzyli. Właśnie dlatego, wiesz, to jest taka stara zasada. No nienawidzą prezesa, nienawidzą tych, którzy zarządzają klubem, więc liczyli na to, że może klub spadnie i wtedy nastąpi, że wtedy Kita zdecyduje się sprzedać klub komuś i nastąpi nowe otwarcie. Ale wiesz, żeby w tym jest cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Klub, który spadnie, natychmiast jego wartość spada i nagle Nantes znalazłoby się w gigantycznych problemach natury finansowej.
Jeszcze jedno pytanie, trochę pod Ligę Francuską, a trochę już pod reprezentację Polski. Mhm. Czy polscy kibice mogą być spokojni o to, że Arkadiusz Milik zagra na Euro?
Sam chciałbym to wiedzieć, Stefan, ale wydaje mi się, że te pierwsze rokowania po jego wizycie w Hiszpanii są jednak pozytywne, nie jest potrzebny zabieg. No teraz oczywiście będzie próba jakby szybkiej rehabilitacji tego naderwania, tam jest chyba 3-milimetrowa jakaś tam dziura nie wiem, nie jestem lekarzem, nie znam się, nie będę tutaj się mędrkował, ale jest w każdym razie duża nadzieja na to, że Milik będzie gotowy na Euro. Czy będzie gotowy na pierwszy mecz? Nie wiem, ale będzie gotowy na Euro. Spotkanie gramy, co prawda na krótkim dystansie, gramy 3 mecze te pierwsze i mam nadzieję, że kolejne, ale jest nadzieja, tak. No jest na pewno... na pewno nie ma dzisiaj chyba niebezpieczeństwa takiego, że Milik nagle zostanie z tej kadry, że wypadnie kolejny napastnik obok piątka. Zostalibyśmy z Lewandowskim, Świderskim i, no nie wiem, i Świerczokiem, tak? No i trochę mało, trochę słabo, ale jest nadzieja, że tak, że na Euro pojedzie. Ty ale jutro? Czy tam pierwszy mecz ze Słowacją, nie wiem.
Jutro jaki wynik typujesz?
Nie ma to wielkiego znaczenia dla mnie. No nie wiem. Myślę,
to inaczej się spytam. No. Czego byś oczekiwał?
Oczekiwałbym zobaczyć Mateusza Klicha w dobrej formie. To jest zawodnik, który jeszcze u Paulo Souzy nie zagrał i jest to dla mnie największa nadzieja, no bo ta współpraca w tym nowym ustawieniu u Paulo Souzy między Lewandowskim a ofensywnymi piłkarzami i między tymi tą ofensywną dwójką, bo gramy na tych takich dwóch rozgrywających, a piłkarzami powiedzmy defensywnymi, no nie wyglądała dobrze, już nie mówiąc o skrzydłowych, więc chciałbym zobaczyć dobre skrzydła, chciałbym zobaczyć Klicha w jakiejś roli, nie wiem jakiej on w tej roli zagra. Sam Klich mówi, że chciałby, że widzi siebie wśród tych szóstek, a z kolei u Brzęczka zaczął dobrze wyglądać jako jedna z tych takich powiedzmy dziesiątek, chociaż on jest tak naprawdę taką bardziej ósemką, u Bielsy jest wszystkim. Chciałbym zobaczyć Klicha, który eksploduje formą z najlepszych swoich czasów z Leeds. Mam takie może jedno, ale takie małe marzenie.
Czyli masz nadzieję, że po prostu Mateusz Klich to będzie kluczowa postać w tych mistrzostwach?
No, powiem ci, że cały czas na to liczę, bo uważam, że jest piłkarzem, który ma bardzo duży potencjał. Jest rozbiegany, jak mało kto.
Nie jest taki polski trochę, co?
No nie jest taki polski i naprawdę myślę, że trochę danie więcej temu piłkarzowi odpowiedzialności, zadań, ale też nie jakby nie zamykanie go w takich sztywnych ramach, że nie wolno mu biegać, no nie wiem, tam, że nie wolno mu przekroczyć środkowej linii boiska, tak już bardzo upraszczając, to jest po prostu zamykanie tego chłopaka. On się dusi w tym, a on jest, wiesz, on się czuje dobrze wtedy, jak dużo biega. Widać, że w Lidze może biegać bez zatrzymania.
Jak N'Golo Kanté.
No ja dzisiaj tak powiedziałem, w misji futbol to trochę przesada, no jak N'Golo Kanté, ale on ma bardzo dużo odbiorów, no to jest naprawdę piłkarz, którego my w Polsce cały czas, może nie wiem, może trochę nie doceniamy, zwłaszcza ci, którzy oglądali go w Krakowi, a potem go oglądali w meczach reprezentacji Polski, gdzie niewiele było takich spotkań, gdzie on naprawdę zagrał dobrze, a ja widziałem go w paru meczach takich Leeds i w Lidze Championship i w Premier League, kiedy on naprawdę wygląda jak pan piłkarz.
Nie, tak tylko nawiązując do N'Golo Kanté, to chyba nie ma drugiego piłkarza na tak wysokim poziomie, tak skromnego, co?
No chyba nie ma, no. Chyba rzeczywiście nie ma. No, nie ma drugiego gościa, który dałby się zaprosić do domu, do jakiegoś kibica, do mieszkania i tam sobie z nim spędzić czas, tam w gry komputerowe pograć, a to się zdarzyło, N'Golo Kanté. Nie, no to jest w ogóle jakiś fenomen.
W ogóle, wiesz, Emil Kot pewnie kojarzysz. Mm-hmm, ten,
tak, tak. Mówi, wiem, wrzucił zdjęcie tak, gdzieś tam z jakiegoś pubu.
Na kawie byli gdzieś tam w koście, zwyczajnie ubrany, tak, wiesz, tak, przyszedł tak, na kawę uśmiechnięty, pogadał, dwie godziny spędził, poszedł sobie, w ogóle to jest...
Nie, no w ogóle, wiesz, oglądałem już wypowiedzi pomeczowe N'Golo Kanté dla francuskiej telewizji po tym finale sobotnim, kiedy on stanął z tym swoim takim promiennym uśmiechem. Zauważyłeś, że on tak samo wygląda, jak miał lat 20, tak, jak ma teraz? On w ogóle się nie zmienił, nic na twarzy zupełnie. I stoi ten N'Golo Kanté z tym takim uśmiechem przylepionym do twarzy, z medalem za wygraną Ligę Mistrzów. Reporter zaczyna pytaniem, czekaj, N'Golo, sprawdzę, czy nie ma ciebie tutaj dwóch do tego wywiadu. Tak zaczął, więc on się oczywiście uśmiecha, ale żadna ta jego odpowiedź, on w ogóle odpowiada tak, jakby to było, wiesz, normalny dzień w pracy, uśmiechnięty, skromniutki, mówi, nie, no to jest zasługa całego zespołu, nie ma nic ciekawego w sumie do powiedzenia, to są takie frazesy, i cały czas w każdym zdaniu podkreśla, że to jest zasługa całego zespołu, tak, że to cała drużyna pracowała i tak dalej.
Ale patrzyłem na Instastory zawodników Chelsea, patrzę, jak tam wstawią z radości, to z szatni już tam wszyscy od razu.
Wszyscy z Kanté.
Patrzyłem na to, kiedy coś N'Golo Kanté wstawił w ogóle następnego dnia jakiś tam post, że jest bardzo szczęśliwy, nie wzruszony, niby zdjęcie tylko z tym,
z pucharem.
Tak, bo nawet na filmikach było widać, że on z boku stoi, gdzieś nie pcha się do tego pucharu. Jest taki fajny filmik, jak każdy podchodzi do tego pucharu, każdy go całuje, tak, a N'Golo Kanté tylko poklepał, uśmiechnął się. Nie, no niesamowity człowiek.
Niesamowity facet w ogóle. Doszedł znowu do wielkiej formy z 2018 roku. Bo
i to jest dla reprezentacji Francji?
Wielkie, to jest wielka siła.
Reprezentacja Francji Moim zdaniem.
No, moim zdaniem też, ale mnie nie wolno tego głośno mówić.
Dobra, Tomek, dzięki wielkie.
Dzięki.
Wracamy po przerwie muzycznej. Po przerwie muzycznej jeszcze będzie rozmowa Marcina Ryszki o wczorajszych...
O Arsenont?
Nie, o wczorajszych wygraniu przez Lekka Atletów.
A, drużynowy Puchar Świata. Drużynowy Puchar Świata. Tak. Duża rzecz. Nie oglądałem, ale duża rzecz. Fajnie. Lubię Lekką.
Dokładnie.
Dzięki.
Dzięki.
Słuchasz Weszło FM.
Witamy w poniedziałek, przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka na Weszło FM. Będzie teraz sobie u nas królować lekkoatletyka. Jeżeli lekkoatletyka, to numer mogliśmy wybrać tylko do jednego człowieka w tym kraju. Aleksander Dzięciołowski, TVP Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Już wróciłeś z Chorzowa do Warszawy? Wszystko w porządku?
Wszystko w porządku, wróciłem już w niedzielę, zaraz po zawodach. Tak, jest okej, okay. Cały czas emocje duże związane z tym, co wydarzyło się w weekend.
No właśnie, no właśnie, powiedz tak, przechodząc troszkę jakby do takiej terminologii biblijnej, no to nie ma co ukrywać, te ostatnie lata dla polskiej lekkoatletyki to lata tłuste. Przypomnijmy, wczoraj Polska po raz drugi z rzędu wygrywa Mistrzostwa Europy w Chorzowie, drużynowe Mistrzostwa Europy w Chorzowie.
Tak, zdecydowanie. I to jest, powiem szczerze, nawet zaskoczenie, dlatego że ja wiedziałem, że mamy mocną kadrę generalnie, natomiast wiedzieliśmy też tuż przed startem tych zawodów, że kilka wielkich nazwisk w naszej kadrze wystąpić nie może. Nie było Piotra Liska, nie było Marcina Lewandowskiego, nie było Marii Andrejczyk, nie było Sofii Enaui, nie było Angeliki Cichockiej, więc to są nazwiska, które gdzieś tworzą siłę, prawda, naszej lekkiej atletyki. Ich nie było i zastanawialiśmy się, na co stać taką osłabioną troszkę kadrę. Oczywiście do Chorzowa wszystkie reprezentacje przyjechały w nieco okrojonych składach. To nie było tak, że mieliśmy kogo trochę gorsze, a wszyscy przyjechali w najmocniejszych. Nie. Bo są igrzyska, są też kontuzje w innych zespołach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja jestem zbudowany tym, taką atmosferą w drużynie, taką chęcią walki do ostatnich metrów, po ostatnie ułamki sekundy, po rekordy życiowe dla kraju, dla Polski, dla reprezentacji. I mam wrażenie, że zmieniło się coś na przestrzeni lata. Ja obserwuję te drużynowe Mistrzostwa Europy od lat, wcześniej Superligę, wcześniej Puchar Europy. Kiedyś nie było takiej zadziorności, mam wrażenie, takiej walki bez kompleksów. A teraz to jest, wchodzą młodzi. No i pięknie się to ogląda, fantastyczne emocje.
Tak patrząc na wartościowe wyniki, to chyba na najbardziej wartościowe wyniki, to na pewno Paweł Fajdek, 82-98, chyba nie rzucał tak od, można powiedzieć, od 4 lat, od 2017 roku. Ta robota, którą wykonują z Szymonem Ziółkowskim, widać, że powoli zaczyna procentować.
Oj, zdecydowanie. No Paweł jest w fenomenalnej formie i rzeczywiście te głosy, które gdzieś tam chodziły z obozu Fajdek Ziółkowski, mówiący o tym, że rekord Polski w tym roku może się zmienić, krótko mówiąc, rzeczywiście nie są przesadzone. Paweł od lat mówił o dwóch rzeczach de facto. O tym, że w poprzednich sezonach przeszkadzało mu w przygotowaniu jakieś tam urazy, kontuzje, no bo rzut młotem jest sportem bardzo kontuzjogennym, ale przeszkadzało mu też w przygotowaniach taki brak twardej ręki. On mógł gdzieś szukać jakichś wymówek, trenując wcześniej z inną trenerką, która młotem nie rzucała. No, Szymona Ziółkowskiego, krótko mówiąc, oszukać się nie da. Szymon Ziółkowski wiadomo, co w młocie zrobił, wiadomo, że jest mistrzem świata, wiadomo, że jest mistrzem olimpijskim, zna się na tym sporcie jak mało kto, jest to też silny charakter i Paweł chyba czegoś takiego potrzebował. No i się rozkręca tak, jak się rozkręca. Ja naprawdę mocno i szczerze trzymam kciuki za Pawła, żeby to Tokio wreszcie wyszło inaczej niż poprzednie Igrzyska Olimpijskie z jego udziałem.
Ale gdybyśmy mieli wybrać bohaterkę naszej ekipy, to Piast Skrzyszkowska. Ciężkie nazwisko do wymienienia o godzinie 8, wtedy, kiedy tutaj teraz się nagrywamy. Pia, przypomnę, wygrała płaskie 100 metrów i przez płotki, co nie spotyka się zbyt często.
No, w drużynowych Mistrzostwach Europy jest pierwszą w historii taką zawodniczką, a to są zawody rozgrywane od 2009 roku i naprawdę w tych zawodach startują zawodniczki bardzo zdolne, bardzo tytułowane. Przecież Europa ma świetne płotkarki i sprinterki, więc Pia to zrobiła. I nawet nie tyle mnie cieszy to, że ona jest pierwszą zawodniczką, która to zrobiła, tylko mnie cieszy, jak na nią patrzę, jej podejście właśnie do sportu, ten brak kompleksów. Ona ma taki faktor X, który odróżnia wybitnych sportowców od sportowców po prostu dobrych. Ona staje na starcie i nieważne, kto jest obok niej na torach, jakie są rywalki, ona po prostu biegnie swoje i walczy i w czasie dystansu jest w stanie walczyć do ostatnich metrów. A przypomnę, ona ma tylko 20 lat. tylko 20 lat. To jest niezwykle młody organizm, a już tak fantastycznie nastawiony do walki. Zresztą takich w tej kadrze jest coraz więcej, bo jest Kornelia Lesiewicz, fantastyczna, biegająca przecież w sztafecie 400 metrów. Ona jest jeszcze młodsza od Pii, a pokazuje się w tej sztafecie po raz trzeci w tym roku, bo były halowe mistrzostwa Europy, potem też te World Relays, mistrzostwa świata, sztafet nieoficjalne, teraz kolejny start. A mamy jeszcze tą Natalię Kaczmarek, która jest z nich wprawdzie najstarsza, to jest mistrzyni Europy z lat 23, ale one wszystkie pokazują, jak mocną reprezentację mogą tworzyć w tym 2028 roku, bo przecież w Chorzowie przy okazji okazało się, że Polska zorganizuje Mistrzostwa Europy w 2028 roku, te takie nie drużynowe, tylko indywidualne.
Mhm. A myślisz, że to może być jakiś taki kolejny kop rozwojowy dla tej naszej lekkoatletyki, znaczy rozwojowy? To bardziej chyba teraz chodzi o to, żeby dla tych naszych największych gwiazd jak najszybciej znajdować zastępstwa, żeby po tych tłustych latach nie przyszły chude. A taka impreza 7 lat Mistrzostwa Starego Kontynentu u nas w Chorzowie, to na pewno może być coś takiego, co działa na wyobraźnię takich zawodników.
Może, ja mam wrażenie, często też to o tym mówię, że takie drużynowe Mistrzostwa Europy są też takim kołem zamachowym, dlatego że to jest jedyna impreza lekkoatletyczna, kiedy ten sport na co dzień indywidualny jest drużynowy i to, mam wrażenie, przyciąga fanów. Coraz więcej ludzi może śledzić lekkoatletykę, bo nie musi znać wyników, nie musi znać statystyk. Wystarczy, że widzi napis POL i trzyma kciuki za naszego biało-czerwonego reprezentanta i gdzieś tam potem wciąga się w tą lekkoatletykę. I myślę, że ci młodzi ludzie też oglądają i też będą chcieli walczyć. A wracając do pytania o te zastępstwa na przyszłość, zastępstwa tych naszych gwiazd, które oczywiście będą stopniowo kończyć kariery, no to ja myślę, że to gdzieś będzie. Oczywiście nie w każdej konkurencji, bo w niektórych konkurencjach, co też było tutaj widać w Chorzowie, mamy potężne luki, potężne dziury, bo tak szkolenie jest prowadzone, bo po prostu ludzie się nie zgłaszają albo nie mamy na tyle zdolnych ludzi, żeby biegać na 5000 metrów, czy na 3000 metrów, czy w tych dystansach, na tych dystansach dłuższych, czy w skokach. Natomiast kiedyś miałem taką rozmowę z Tomkiem Majewskim, z Piotrkiem Małachowskim, rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, co będzie, jak was nie będzie. I wydawało się, że nic nie będzie. A chwilę później okazało się, że jest cała fala młodych zawodników i myślę, że ci zawodnicy, których jeszcze dziś nie znamy, tych nazwisk jeszcze nie znamy, nie wymieniamy, oni są, oni się przygotowują i rok, dwa, trzy i będą kolejne pojawiać się takie rodzynki jak Pija, jak Kornelia, jak Natalia i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Tutaj z dziennikarskiego obowiązku musimy jeszcze na pewno wspomnieć o tym, że oprócz tych bardzo dobrych wyników uzyskiwanych przez naszych sportowców, też uśmiechnęło się do nas troszkę jednak szczęście, bo przed tym ostatnim wyścigiem sztafetowym mężczyzn 4x400, no gdyby Brytyjczycy to dowieźli, to Wielka Brytania cieszyłaby się z tego złotego medalu, ale no, jak to w sporcie bywa, w sztafetach dzieje się wiele, zgubiona pałeczka, no i dzięki temu Polska może się cieszyć ze złotego medalu.
To prawda, bardzo rzadko zdarza się, że w sztafecie długiej pałeczka jest zgubiona. Oczywiście były takie przypadki, Amerykanie, Amerykanki, Jamajczycy, Jamajki, przecież na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich gubiły pałeczki. Choćby taka sytuacja zdarzyła się w 2017 roku, kiedy nasze dziewczyny w Londynie po raz pierwszy stawały na podium w sztafecie 4x400 metrów, tam Jamajki zgubiły pałeczkę. Oczywiście to się rzadko zdarza i to był gdzieś przypadek, powiedzmy. Natomiast trzeba zaznaczyć, że tylko Polska i tylko Portugalia, akurat drużyna, która spadła do drugiej ligi, do pierwszej ligi, a nie miały tak zwanych zerówek, czyli każdy z zawodników punktował i to było niezwykle cenne. Ja też mówiłem w transmisji o tym, że w tych zawodach bardzo ważne oczywiście są zwycięstwa, natomiast może jeszcze ważniejsze jest to, żeby dowozić punkty do mety, żeby chociaż ten jeden punktik zawsze był, bo to w tym ogólnym, końcowym rozrachunku będzie właśnie na wagę złota. I tak było. Więc oczywiście troszkę szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc. No jest takie powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym. Natomiast tak, rzeczywiście, gdyby Brytyjczycy do mety po prostu pałeczkę dowieźli, no to byłoby miejsce drugie, co i tak byłoby sukcesem.
Okej, teraz zamieniasz Chorzów na Bydgoszcz, wybierasz się na Mistrzostwa Europy osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce, więc tam też spodziewamy się na pewno wiele emocji.
Tak, jak zawsze. Powiem, że lekka atletyka osób niepełnosprawnych też stoi na bardzo wysokim poziomie. Ja tam będę miał wprawdzie inne zadania, nie będę rozmawiał z zawodnikami, tylko w wozie transmisyjnym będę zasiadał. Natomiast tak, to zawsze są duże emocje. Para igrzyska czy Igrzyska Paralimpijskie, żeby powiedzieć ładniej. No zawsze kiedy jest akurat są dla nas żniwami, prawda? Więc to też jest jakieś przygotowanie do Igrzysk Paralimpijskich. Ja nie będę ukrywał, nie jestem specjalistą od sportu paralimpijskiego, nie wymienię wszystkich nazwisk, na które możemy tam liczyć. Natomiast zawsze wiemy, że to 4 lata ci nasi lekkoatleci z Igrzysk Paralimpijskich przywarł worek medali.
Okej, okay, czyli będziemy sobie śledzić te wyniki. Ty też tak pewnie jest. Będziesz miał teraz okazję na żywo gdzieś to pooglądać i pewnie jeszcze wejść w to środowisko. Ja przypomnę, że z nami był Aleksander Dzięciołowski, TVP Sport. Dziękuję ci, Olko, bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Słuchasz Weszło FM.
A my wracamy do tematów piłkarskich. Będziemy łączyć się z Jankiem Piekutowskim, z którym porozmawiamy sobie o awansie Brentford do Premier League. Niewątpliwy sukces dla tego klubu. Halo, halo, witam cię, Janku.
Witam serdecznie, cześć.
Za wygranie Ligi Mistrzów jest około 20 milionów euro. Za awans do Premier League jest ponad 200 milionów euro. Gdzie sens, gdzie logika? Że tak się...
No, sens i logika jest tylko i wyłącznie w prawach telewizyjnych. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że są pieniądze po prostu przyznawane w gruncie rzeczy za sam udział w całym sezonie Premier League, a co za tym idzie za walkę w całym sezonie Championship. Wiadomo, że za wygranie Ligi Mistrzów stricto dostaje się tylko te 19 milionów, no ale za cały sezon Ligi Mistrzów też tych pieniędzy dostaje się więcej. Niemniej no, ta kasa w Championship, a w szczególności dla tych klubów, które z niej awansują, to jest taki zastrzyk pieniędzy, o którym w większości klubów na świecie po prostu można tylko i wyłącznie pomyśleć.
Nie no, wiadomo, to było pół żartem, pół serio, ale to chyba niewątpliwy sukces dla Brentford. Oni twoim zdaniem zasłużenie awansowali?
Wydaje mi się, że tak. Znaczy, wydaje mi się. No, jestem przekonany, że zasłużenie. Byli ewidentnie najsilniejszą z tych drużyn, które walczyły w playoffach w ogóle tak po prostu na papierze. To był faworyt. Tak samo zresztą było w playoffach zeszłorocznych, kiedy oni ostatecznie przegrali, to Fulham awansowało wyżej. No, wtedy też to Brentford było takim bardziej wyraźnym faworytem. Tym razem udało się to bycie faworytem do awansu po prostu tak przedstawić w bardziej klarowny sposób. W szczególności ten półfinał z Bournemouth był bardzo ważny dla nich, bo tak naprawdę wiele osób sądziło, że to zwycięzca z tego półfinału będzie grał w przyszłym sezonie Premier League. No i faktycznie tak się stało, bo Brentford najpierw grało Wisienki, a potem w finale pokonało Swansea.
Na co twoim zdaniem stać Brentford w przyszłym sezonie?
Dużo bardzo będzie zależało od ich polityki transferowej, bo ona też jest bardzo ciekawa pod względem takim, że oni na przykład nie mają tej akademii de facto, tylko mają po prostu drugą drużynę i do niej ściągają zawodników, którzy byli zbyt słabi na takie drużyny jak Tottenham, Arsenal czy Chelsea. To są te kluby londyńskie, bo Brentford też jest londyńskim klubem. No i oni tam szkolą właśnie sobie tych piłkarzy. Generalnie bardzo niewiele wydają na transfery, o czym świadczy choćby ściągnięcie Joela Valencii, który po prostu im tam pasował pod względem takim liczbowym. Te wszystkie słupeczki zgadzały się w sposób idealny, a to jest w Brentford tak naprawdę czynnik determinujący większość transferów. Więc wydaje mi się, że jeżeli dostaną większe pieniądze, będą sobie mogli pozwolić na ściągnięcie większych kozaków. A co za tym idzie, to utrzymanie jest celem jak najbardziej realnym, bo ta sama kadra, którą już teraz mają, jest taka, że da się faktycznie spokojnie o to utrzymanie powalczyć, ale też nie nastawiałbym się na to, że Brentford osiągnie taki wynik jak Leeds United chociażby.
No właśnie, powiedziałeś, że Brentford nie ma swojej akademii. Skąd w ogóle taki pomysł? Bo to w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mówią właśnie, żeby mieć tą akademię, żeby tych młodych zawodników rozwijać, promować i później sprzedawać, no to Brentford wybrało inną drogę.
Właśnie oni dotarli do tego momentu, w którym po prostu poczuli, że to jest zupełnie nieopłacalne z tego względu, że ten rynek angielski jest tak przepełniony klubami mocnymi i ich skauty docierają we wszelakie rejony, że te słabsze kluby w gruncie rzeczy otrzymują tylko i wyłącznie odpadki. A te odpadki w młodym wieku są bardzo kosztowne, bo podpisanie takiego młodego zawodnika, utrzymanie go, przeprowadzenie go przez te wszystkie etapy szkolenia tylko po to, żeby on w wieku załóżmy 15 lat przeprowadził się do Chelsea czy do Liverpoolu, jest jak najbardziej dla Brentford nieopłacalne. Co innego ściągnięcie zawodnika, który ma 18-17 lat, a jest za słaby na akademię tych klubów, a jednocześnie ich trenerzy widzą coś w tym zawodniku i oni dlatego zrezygnowali z tej akademii. I ta drużyna rezerw może nie odnosi jakichś spektakularnych sukcesów, ale było już w historii kilku zawodników, którzy przez nią przeszli i potem mieli spore sukcesy w tej takiej piłce już dorosłej, chociażby Chris Mefang, to jest piłkarz obecnie Bournemouth, on był w Brentford, teraz też jedzie na Euro z kadrą Walii, więc to na pewno ten system szkolenia ma swoje wady, ale dla Brentford ma on chyba więcej plusów.
Zobaczymy, jak zaprezentuje się Brentford w przyszłym sezonie w Premier League. Na pewno jak każdy sezon szykuje się bardzo, bardzo zacięty. A jeszcze tylko ostatnie tak pytanie. Z tych trzech Beniaminków, czyli Norwich, Watford i Brentford, ty typujesz, że który z tych zespołów najwyżej będzie w tabeli w przyszłym sezonie?
Mam wrażenie, że Norwich, bo to jest ekipa, która wydaje mi się, że wyciągnęła wnioski z tego, co się działo w poprzednim sezonie Premier League, kiedy oni po prostu zagrali koszmarnie. To wszystko, co działo się mniej więcej po 10. kolejce, to już było tragedią w wykonaniu Kanarków. I mam wrażenie, że oni teraz, bazując w wielu miejscach na zawodnikach, których po prostu w siebie wciągnęli, ale też mają tych piłkarzy, którzy w Premier League prezentowali się całkiem nieźle, bo to jest Pukki, Buendia, czy chociażby Tim Krul, który też w bramce radził sobie całkiem dobrze. No to jest stawiałbym na Norwich, natomiast wydaje mi się, że Brentford i Watford to będzie walka o utrzymanie, tym bardziej, że jeżeli mówimy o The Beast, no to jest taki klub, który ma bardzo niewielu zawodników ze stażem w Premier League, bo tam 170 meczów rozegrali łącznie wszyscy zawodnicy Brentford, z czego 166 bodaj Winston Reid, który jest tylko wypożyczony z West Hamu United.
Dziękuję ci bardzo, Janku, za poświęcony czas. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję pięknie.
A to by było na tyle w temacie dnia. Dziękuję bardzo. Daniel Ciechański, do usłyszenia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.